Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny złożył wniosek o odroczenie wtorkowego posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie noweli ustawy o Trybunale Autorstwa PiS-u. Jednocześnie, jak poinformował rzecznik prasowy resortu Sebastian Kaleta, Zbigniew Ziobro wycofał opinię swojego poprzednika Andrzeja Seremeta dotyczącą tej ustawy.
Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wycofał w całości stanowisko prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta w sprawie ustawy o Trybunale 10 lutego 2016 roku i w związku z wycofaniem tego stanowiska złożył wniosek o odroczenie rozpatrzenia sprawy o co najmniej 14 dni w celu należytego przygotowania do sprawy i przygotowania nowego stanowiska prokuratora generalnego w sprawie.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński poinformował, że nie odroczy rozprawy. Z kolei decyzją marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w planowanym na wtorek posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego nie weźmie udziału przedstawiciel Sejmu. Sejm nie wyśle też swojego stanowiska w sprawie noweli. Według polityków PiS-u wyznaczenie rozprawy w tak szybkim tempie narusza prawo. Poseł Marek Ast, przewodniczący Sejmowej Komisji Ustawodawczej, podkreśla, że Trybunał powinien orzekać zgodnie z kolejnością wpłynięcia spraw. Ponadto Trybunał może orzekać w 13-osobowym składzie.
W tym wypadku Trybunał stawia się ponad prawem, ponieważ samo posiedzenie jest zwołane w oparciu o nie wiadomo w ogóle jakie przepisy, bo zarówno skład Trybunału 12-osobowy, w jakim ma jutro ta sprawa być rozpoznawana, nie znajduje oparcia w przepisach prawa, ani ustawy, ani konstytucji. Również zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami Trybunał rozpoznaje sprawy w kolejności wpływu.
Tymczasem europoseł PiS-u Kazimierz Michał Ujazdowski zaproponował kompromis dotyczący rozwiązania sporu wokół Trybunału. Jego propozycja zakłada m.in. dopuszczenie do orzekania trzech sędziów powołanych przez obecny Sejm.
Osią kompromisu jest następujące założenie. Pan prezes Rzepliński dopuszcza do sądzenia sędziów wybranych przez obecny parlament, a ci trzej sędziowie wybrani przez poprzedni parlament będą obejmować miejsca po sędziach, którzy odchodzą z tytułu upływu kadencji. W kwietniu odchodzi sędzia Granat po 9-letniej kadencji. Na jego miejsce mógłby być wybrany i zaprzysiężony sędzia Hauser. W ten sposób oddramatyzowalibyśmy spór, uregulowalibyśmy status sędziów i wspólnie, korzystając z autorytetu tych prawników, którzy nie uczestniczą w walce politycznej, moglibyśmy doprowadzić do zaprojektowania i uchwalenia nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Premier Beata Szydło już w styczniu zaproponowała rozwiązanie, które miałoby zakończyć spór wokół Trybunału Konstytucyjnego. 8 na 15 sędziów Trybunału wskazywałaby opozycja. Platforma, Nowoczesna i PSL odrzuciły tę propozycję. Narodowa Rada Rozwoju zapoznała się w poniedziałek z planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który przygotował wicepremier Mateusz Morawiecki. W dyskusji na ten temat w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli m.in. szef Narodowego Banku Polskiego Marek Belka, były wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, profesor Stanisław Gomułka. Na konferencji po posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju prezydent Andrzej Duda podziękował jego uczestnikom za merytoryczną dyskusję. Przyznał, że wierzy w to, iż dźwignię rozwojową, jaką ma być ten plan, uda się stworzyć.
Ja mam nadzieję, że to jest inicjatywa o charakterze wręcz historycznym. To znaczy ja wierzę w to głęboko, że ten plan przy jego dobrej, sprawnej realizacji przyczyni się rzeczywiście do istotnej zmiany w naszym kraju, której zasadniczym celem, ja chcę to bardzo mocno podkreślić, jest poprawa jakości życia Polaków, bo plan nie jest tworzony dla gospodarki. Plan jest przede wszystkim tworzony dla obywateli. Z mojego punktu widzenia to jest rzecz najistotniejsza. Ja to zresztą podkreślałem na wstępie do dzisiejszej dyskusji. Myślę, że to jest dyskusja pierwsza. Mówiliśmy o tym, że szczegółowa strategia dotycząca realizacji tego planu jest cały czas w przygotowaniu. Wierzę w to, że także te głosy w dzisiejszej dyskusji przyczynią się do wprowadzenia pewnych korekt czy też nowych przemyśleń.
Wicepremier Mateusz Morawiecki na konferencji powiedział, że opinie członków Narodowej Rady Rozwoju są dla niego bardzo cenne ze względu na zróżnicowanie tego gremium. Minister rozwoju liczy również na inne konsultacje konstruktywne uwagi.
Ich realizacja będzie w dużym stopniu zależna przede wszystkim od tego, czy uda nam się i dzięki inicjatywom takim jak ta pana prezydenta zwiększamy szansę na zainspirowanie, czy uda nam się zainspirować przede wszystkim polskich przedsiębiorców, polski biznes, bo to potem dzięki ich produkcji krajowej, dzięki ich eksportowi, który chcemy też mocno promować, większa jest możliwość uzyskiwania wyższych marż, wyższych wynagrodzeń za te produkty i usługi sprzedawane, a dzięki temu też potem ma się to przełożyć na wyższe wynagrodzenia naszych pracowników, po prostu Polaków.
W wieloletnim programie minister rozwoju wskazał nowe kierunki działań państwa i nowe impulsy, które mają zapewnić polskiej gospodarce stabilny rozwój w przyszłości. Filarami planu mają być reindustrializacja, innowacyjność firm, kapitał, ekspansja zagraniczna oraz zrównoważony rozwój społeczny i regionalny. Tygodnik Do Rzeczy ujawnia nazwiska inwigilowanych dziennikarzy. Służby za czasów koalicji PO-PSL według gazety podsłuchiwały praktycznie cały dział krajowy Dziennika Rzeczpospolita. Wśród osób śledzonych miał być ówczesny naczelny dziennika Paweł Lisicki i jego zastępca Piotr Gabriel. Służby miały też śledzić m.in. Wojciecha Wybranowskiego, Piotra Gocieka, Elizę Olczyk i Piotra Nisztora. W sumie ujawniono dziś 27 nazwisk. W piątek posłowie z Sejmowej Komisji Służb Specjalnych zapoznają się z wynikami audytów przeprowadzonych w CBA, ABW i SKW, w tym z informacją dotyczącą inwigilacji dziennikarzy. Poseł Jacek Sasin z Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych mówi, że należy poczekać na ustalenia komisji i nie opierać się tylko na doniesieniach medialnych.
Ja nie potrafię potwierdzić, czy to są prawdziwe informacje, czy też nie. Proponuję poczekać rzeczywiście do tej oficjalnej informacji, która zostanie posłom przedstawiona w tej części, której będzie to możliwe, żeby była ujawniona opinii publicznej. Jestem przekonany, że będzie ujawniona. Wtedy będziemy mogli zastanowić się również nad dalszymi krokami. Natomiast myślę, że jeśli rzeczywiście takie fakty miały miejsce, a nie mam powodu dzisiaj uważać, że było inaczej, to sytuacja jest po prostu skandaliczna. Niezależnie już nawet od tego, czy wszystkie procedury zgodnie z prawem zostały dotrzymane, czy nie, sam pomysł, żeby w tak wielkim zakresie inwigilować dziennikarzy tylko dlatego, że piszą artykuły, które są nieprzychylne wobec władzy albo kłopotliwe dla tej władzy, no to są działania, które w państwie demokratycznym nie mogą mieć miejsca.
Już w ubiegłym miesiącu minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński poinformował, że ABW w czasie rządów PO-PSL inwigilowała 48 dziennikarzy. Ruszyły prace podkomisji do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. W pierwszym tygodniu prac podkomisja ma poddać analizie dokumenty zgromadzone przez tzw. Komisję Millera, zespół Macieja Laska, jak i prokuraturę. W poniedziałek członkowie podkomisji odebrali z rąk ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza nominację. Mówi rzecznik MON-u Bartłomiej Misiewicz.
O godzinie 11 minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wręczył członkom podkomisji uroczyście akty powołania. Poinformował także, że wśród zespołu doradców szeroko rozumianego znajduje się Frank Taylor wraz ze swoim pięciorgiem współpracowników ze Szwecji i Wielkiej Brytanii. Dołączył również profesor Vincent DiMaio z San Antonio ze stanu Texas, patomorfolog. I oczywiście osoby, które były wcześniej, informacja już się pojawiała, to znaczy dr Glenn Jorgensen, Andrzej Iwarionow czy profesor Michael Baden. Podkomisja rozpoczęła swoje prace od przeglądania, zapoznawania się z materiałem. Tym przez najbliższy tydzień będzie się zajmowała podkomisja, której przewodniczy dr inżynier Wacław Berczyński.
Ministerstwo uruchomiło na swojej stronie internetowej zakładkę poświęconą podkomisji, gdzie będą publikowane jej komunikaty i oświadczenia. Podkomisja ma się także zwrócić do prokuratury wojskowej o udostępnienie i wymianę akt dotyczących katastrofy smoleńskiej. Politycy PO i PSL krytycznie podchodzą do pracy nowej podkomisji. Duże nadzieje z nią wiążą natomiast politycy PiS-u i Kukiz15. Na potrzebę wskazania odpowiedzialnych za katastrofę wskazuje m.in. poseł Marek Jakubiak z Kukiz15.
Ja mam sam wątpliwości, jak może dojść do takiej sytuacji, gdzie ginie około 100 osób z głównych stron gazet, z prezydentem na czele i nie ma winnych. Są awanse, no dziwna sprawa. W tym zakresie uważam, że komisja powinna jasno powiedzieć, kto jest winien. Nie chcę oceniać ani składu, ani przygotowania merytorycznego członków komisji. Z punktu widzenia lotniczego, a takie doświadczenie mam, ja mam wszystko wyjaśnione w głowie, natomiast nie mam wyjaśnione, kto za to odpowiada.
10 kwietnia 2010 roku w katastrofie Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób z prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Polska delegacja udawała się na uroczystości upamiętniające rocznicę zbrodni katyńskiej. Anna Maria Anders wygrała wybory uzupełniające do Senatu w okręgu nr 59, obejmującym część województwa podlaskiego. Na kandydatkę PiSu zagłosowało ponad 30 600 osób, co stanowi ponad 47% osób, które poszły do urn wyborczych. Drugi wynik miał Mieczysław Bagiński, kandydat PSL-u, popierany też przez PO i Nowoczesną, który zdobył 41% głosów. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 17%. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński powiedział w Łomży, że ta wygrana potwierdza dobry kierunek polityki rządu.
My mamy wielkie zwycięstwo, bo przecież pokonaliśmy wielką koalicję antypisowską. To Platforma, to ta partia N, to oczywiście PSL, to KOT, to jeszcze różni inni. Wygraliśmy, no ale rzecz w tym, że oni uważają, że też wygrali. I wobec tego, ponieważ słyszę ostatnio o wspólnej liście ich wszystkich, to powiem tak. Życzę wam, panie i panowie, żebyście tak samo wygrali w 2019 roku wybory. Powiedziałem na początku tych wyborów, że to będzie referendum w sprawie polityki rządu. Wygraliśmy to referendum. To jest podstawa do tego, by iść dalej, by zmieniać Polskę.
Wybory uzupełniające na Podlasiu zorganizowano po tym, jak senator Bohdan Paszkowski z PiSu został wojewodą podlaskim. Przechodzimy do informacji ze świata. Szef polskiej dyplomacji udał się z oficjalną wizytą do Rzymu. Minister Witold Waszczykowski spotkał się ze swoim włoskim odpowiednikiem Paolo Gentilonim. Politycy rozmawiali o problemie migracji, Ukrainie i potrzebie wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Po spotkaniu w gmachu włoskiego MSZ-u Paolo Gentiloni oświadczył, że utrzymują się różnice w podejściu rządów obu krajów do sprawy relokacji kwot migrantów w krajach Unii Europejskiej. Podkreślił, że ta różnica nie powinna uniemożliwiać współpracy naszych krajów. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski powtórzył sprzeciw wobec przymusowej relokacji oraz łączenia sprawy unijnych funduszy ze sprawą propozycji rozwiązania kryzysu migracyjnego. Minister podkreślił, że to, co łączy Polskę i Włochy, to zgoda, by Unia Europejska i NATO prowadziły wspólną politykę wobec zagrożeń.
Mamy nadzieję, że to nasze wspólne myślenie o zagrożeniach już zostanie zmaterializowane za 4 miesiące w czasie szczytu NATO w Warszawie. Ten szczyt musi odpowiedzieć jednoznacznie na zagrożenia płynące z obu kierunków, i ze wschodu, i z południa. I będziemy tutaj też dążyć do tego jako gospodarz tego szczytu, aby włoskie obawy zostały tutaj zaspokojone, żeby Włosi również otrzymali odpowiedź od NATO.
Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski dodał, że polski rząd zrealizuje deklarację rządu Ewy Kopacz w sprawie kryzysu migracyjnego, ale stawia warunki, by to się odbyło bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Polski. Podczas wizyty we Włoszech minister Waszczykowski złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz na polskim cmentarzu wojennym w Monte Cassino. Następnie spotkał się też z przedstawicielami Polonii. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja, które przedstawiła Katarzyna.